Naszym gościem był ksiądz Lucjan Hronhol, dyrektor archidiecezjalnego ośrodka katechumenalnego w Szczecinie, ale w studiu siostra Joanna i siostra Ewelina, Jadwiżanki Wawelskie i pan Łukasz, który wczoraj Wigilię Paschalną wstąpił do wspólnoty kościoła, przyjął chrzest. Witam serdecznie. Na początku zapytam siostry. Ośrodek katechumenalny w Szczecinie istnieje już od 6 lat?
Od 6 lat, tak.
Jakie jest założenie, jaki jest cel tego ośrodka?
Przygotowujemy w ośrodku osoby dorosłe do sakramentów. Właściwie pomagamy się przygotować, towarzyszymy osobom dorosłym, które z jakichś powodów w dzieciństwie lub po drodze nie przyjęły sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Jesteśmy do tego, żeby pomóc.
Siostro Ewelino, czy to jest ośrodek tylko i wyłącznie przeznaczony do tych, którzy poszukują swojej drogi do kościoła, czy również dla osób, które są już po chrzcie i po przyjęciu innych sakramentów?
No tak, bo jeżeli ktoś był ochrzczony, a nie, na przykład nie przyjął sakramentu bierzmowania czy pierwszej komunii, to jak najbardziej. To jest dla osób, które chcą dopełnić inicjacji chrześcijańskiej, tak.
Czyli spotkania są otwarte i tak naprawdę również osoby, które są już po chrzcie, mogą przyjść i pogłębić swoją wiedzę religijną.
Tak, mogą się zgłosić, zadzwonić do nas albo maila wysłać i przyjść na spotkanie.
Mogą być w kryzysie wiary.
Panie Łukaszu, jak to się stało, że pan znalazł się w tym ośrodku?
Pewnego dnia przemyślałem sobie wszystkie sprawy życiowe. Do niedawna byłem ateistą, no i stwierdziłem po rozmowie z kolegami, nie tylko z kolegami, ale także w jakimś tam okresie czasu odwiedził mnie ksiądz. Rozmawiałem także z wieloma osobami, które długo, może powiedzieć bardzo, bardzo długo są osobami uczęszczającymi do kościoła. No i każdy mi tak opowiadał, mówił, że wierząc w Boga nic nie tracę. I to mi właśnie tak utkwiło mocno w pamięci. Wierząc w Boga nic nie tracę. Przemyślałem, no ale tak pomyślałem sobie, przecież ja w tego Boga nie wierzę, nie będę siebie oszukiwał. No i tutaj właśnie przyszła refleksja, różne problemy życiowe. Po problemach życiowych stwierdziłem, że jeżeli już mam pewne sprawy poukładane, to jednak może ten Bóg istnieje. No i tak zacząłem, może powiedzieć, moje poszukiwania Boga zaczęły się właśnie od takich przemyśleń na początku. Następnym krokiem było znalezienie takiego ośrodka. Wcześniej wspomnę o tym, że zanim zgłosiłem się do ośrodka, bardzo długo nad tym myślałem, czy się zgłosić do ośrodka, czy chcę być tam osobą ochrzczoną, czy rzeczywiście pragnę poznać Pana Boga. Jak się później okazało, był to strzał w dziesiątkę, ponieważ wszystkie problemy, które wcześniej miałem, oczywiście je rozwiązałem, tak może powiedzieć, połowicznie. Ale doszło do sytuacji, gdzie zapragnąłem po prostu, poczułem wewnętrzną potrzebę zmiany siebie na lepsze. Najwidoczniej Pan Bóg w odpowiednim czasie odezwał, upomniał się o mnie.
Powiedział pan tutaj o tym rachunku zysków i strat, można tak powiedzieć, że nic pan nie traci. Czy to był właśnie taki typowy rachunek zysków i strat, czy jednak gdzieś ten Pan Bóg wiercił w brzuchu trochę i to sumienie gdzieś odzywało się co jakiś czas w pana życiu?
To akurat tak jak właśnie pan tutaj powiedział, Pan Bóg zaczął powoli, można powiedzieć, wiercić tą dziurę w brzuchu. To nie było nastawione czysto na zysk. Nie przeprowadziłem takiego, można powiedzieć, rachunku zysk i strat. Po prostu wziąłem sobie słowa do serca, które mi powiedział ksiądz, że Bóg kocha nas wszystkich bez względu na to, jacy jesteśmy. Bez względu na to, jakimi jesteśmy grzesznikami. I to, może powiedzieć, to mnie tak mocno chwyciło za serce. Następnym krokiem moim to było właśnie zgłoszenie się do ośrodka, znalezienie takiego ośrodka. Naprawdę, bardzo długo się zastanawiałem, czy przyjść do tego ośrodka, czy ktoś mnie nie wyśmieje, czy ktoś nie będzie się śmiał ze mnie, albo powie, my takich nie potrzebujemy. Postanowiłem poszukać w internecie takiego ośrodka i akurat okazało się, że jest w Szczecinie taki ośrodek przy kościele, przy katedrze świętego Jakuba. Nawiązałem kontakt z przesympatyczną siostrą Aleksandrą, ale niestety siostra Aleksandra musiała wyjechać w ważnych sprawach, można to tak to ująć, służbowych. No i teraz prowadzi mnie siostra Joanna, tak samo sympatyczna jak siostra Aleksandra.
To tutaj zapytam siostry, czy tak obserwując te osoby, które gdzieś tam być może pojawiają się w katedrze i gdzieś przymierzają się do tego ośrodka, czy zdarzają się też takie osoby, które obawiają się, które być może wstydzą się wstąpić, podejść do was, zapytać, czy nie ma z tym problemu?
No te początki bywają bardzo różne. Czasami jest tak, że motywacja ta pierwsza jest taka pragmatyczna bardzo, że ktoś w życiu odnajduje się nagle w sytuacji, że chce być mężem, żoną i chce ślub wziąć w kościele, tak? Ale na przykład wie, że nie jest ochrzczony. I szukają rozwiązania tej sytuacji, czy uporządkowania życia. Tak w wielu sytuacjach przy bierzmowaniu tak jest, tak? Że nie zrobiłem, chcę dorobić, uregulować. Jakby to są te pierwsze motywacje. To są te takie bardzo, bardzo, ja bym to nazwała takie techniczne. I od takich motywacji idziemy głębiej. Dlatego to przygotowanie tak dosyć długo trwa, ponieważ zależy nam na tym, żeby człowiek po pierwsze odnalazł tę swoją motywację głębszą, żeby tam się mógł spotkać z Bogiem, który go woła. Ale są też oczywiście takie wydarzenia w życiu ludzi, na przykład pojawiają się pytania w sytuacjach granicznych z życia, utrata bliskich, taka myśl powstaje, czy rzeczywiście nic nie ma, tak? Bo ktoś na przykład przez większą część życia żył przekonany, że jest śmierć i koniec. I nagle traci kogoś bardzo bliskiego i zastanawia się, czy może jednak to jest inaczej. I to są te pierwsze takie pytajniki, które podprowadzają pod szukanie odpowiedzi. Od pytań przez odpowiedzi idzie się do Pana Boga.
Siostra mówi o tych motywacjach głębszych, które z czasem się pojawiają. One też poniekąd wiążą się z tymi trzema etapami formacji w ośrodku, bo chyba są takie trzy etapy formacji.
Tak, jakby my to nazywamy chrztem rozłożonym w czasie. Mamy najpierw te pierwsze spotkania prekatechumenalne, kiedy badamy właśnie motywację, żeby człowiek sam ocenił, co ma w sobie, czego szuka, o co mu chodzi. Potem się zaczyna czas katechumenatu ścisłego, w którym właściwie trzeba by stwierdzić w jakimś momencie, czy ktoś może o sobie powiedzieć, już tak jestem wierzący, wiem, że jest Bóg. Tak? Następnym krokiem jest przejście do poznawania Jezusa Chrystusa i zawsze to wszyscy mogą chyba potwierdzić w ośrodku, że czytajcie świętego Marka Ewangelię, czytajcie świętego Marka. Dlaczego? Dlatego, że tam ta Ewangelia była pisana do tych, którzy mieli poznać Jezusa, do katechumenów, którzy chcieli wejść do kościoła. Jak żył, co robił, co mówił. Od takiej ludzkiej strony też mówimy, obserwujcie, patrzcie, pytajcie, ponieważ spotkanie z nim jest najważniejsze. I to jest ten etap katechumenatu. Biblia, tak, żeby zacząć czytać Pismo Święte, żeby zacząć poznawać treści, którymi ma się kiedyś żyć. I katechumenat, mówimy, że to jest cały ten czas do chrztu, ale on jest podzielony na te zasadnicze okresy. Mamy katechumenat ścisły, potem dochodzimy do momentu wybrania, tak? Kiedy stwierdzamy już po jakimś czasie, że te konkretne osoby w tę konkretną Wigilię Paschalną przyjmą sakramenty inicjacji. I po wybraniu takie osoby są już w okresie oczyszczenia i oświecenia. My już wiemy, że to jest dla nich taka bezpośrednia, prosta. Tak? I po chrzcie zaczyna się okres mystagogii, czyli wtajemniczenia, kiedy się już jest wyposażonym w łaskę nadprzyrodzoną. I można tak naprawdę te treści, które przez intelekt przeszły, dotykając serca, już pod łaską zacząć nimi żyć. To jest troszkę inaczej.
A kto decyduje ostatecznie o tym, kto przyjmie chrzest?
My, którzy pracujemy w ośrodku, jesteśmy w ośrodku, ale przede wszystkim pytamy człowieka, czy ty chcesz, tak? I każdy z ludzi ma, każdy z tych, którzy się przygotowuje, ma swoją dynamikę. I w uczciwości zależy nam na tym, żeby była prawda, że nie pędzimy na siłę i nie powstrzymujemy też na siłę, ponieważ tutaj jakby jest sprawa też z Bogiem. Właściwie nie jakby, tylko rzeczywiście. No czasem ewidentnie widać, że jeszcze trzeba czasu.
Tak? Dużo jest osób, które gdzieś rezygnują w trakcie?
Nie wiem, czy dużo. Ja chyba do chrztu to tak strasznie tutaj w Szczecinie nie kojarzę. Ale przy bierzmowaniu tak. Jak miałam jednego roku 45 osób, to do bierzmowania doszło 23. I to nie dlatego, że był jakiś stop z naszej strony, tylko po okazaniu rzeczywistości jak ona wygląda, ludzie mówili, no to jeszcze nie jest mój czas. Albo był bunt, że Pan Bóg jest niereformowalny, w sensie, że nie przewidział postępu na przykład, albo no to takie różne, to nie będziemy głęboko wchodzić, są intymne też rzeczy, ale to jest decyzja, taka głęboka decyzja człowieka. I to nie na zasadzie, tylko ja chcę te sakramenty, bo to jest na początku.
Czy był taki moment zwątpienia w trakcie tej półtorarocznej formacji? Pomyślał pan, że jednak to nie dla pana?
Nie, nie było takiego momentu. Moje poglądy już były ugruntowane i wiedziałem, że chcę przystąpić do chrztu. I to była moja decyzja, moja samodzielna decyzja. Do tej pory myślałem, że po prostu będzie więcej problemów formalnych. Ale jak się okazało, owszem, pojawiły się pewne problemy, ale nie związane z brakiem mojej wiary w to, że Pan Bóg istnieje, chociaż to nie było, może powiedzieć, zwątpienie, tylko cały czas utwierdzanie się w tym, że w to, co ja wierzę, jest słuszne. Można powiedzieć, wszystko postawiłem na Pana Boga.
Powiedział pan, że wcześniej był ateistą. Czy pana przykład, świadectwo też w jakiś sposób wpłynęło na pana bliskich w rodzinie?
Pośrednio tak. Do tej pory dużo znajomych, moich znajomych jest zdumionych. Niektórzy po prostu, można powiedzieć w ten sposób, że nie potrafią zrozumieć mojej decyzji. Jest część osób, to zwłaszcza osoby, które często uczęszczają do kościoła, które są z tego dumne i zadowolone. Natomiast jest też część osób, którym jest to obojętne, tak naprawdę. Tak naprawdę nie robię to dla ludzi, tak naprawdę robię to dla siebie.
Trzy etapy, roczna formacja rozpoczyna się zwykle w październiku?
Takie mamy założenie, że po wakacjach akademickich, tak, po wrześniu, startujemy w pierwszym tygodniu października.
I finał zawsze w Wigilię Paschalną.
Zawsze. Jeśli chodzi o inicjację pełną, o chrzest.
To jest tylko chrzest, czy również od razu jest bierzmowanie?
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej to są trzy sakramenty. Idziemy od chrztu przez bierzmowanie do Eucharystii.
Czasami się mówi o takich osobach, które gdzieś tam kończą kurs prawa jazdy, że te osoby mają większą wiedzę o przepisach ruchu drogowego niż ci kierowcy, którzy już jeżdżą przez wiele, wiele lat. Czy z sióstr obserwacji podobnie jest w kościele przy waszym ośrodku, że te osoby, które kończą taki kurs, to jeśli chodzi o tą wiedzę religijną i czasami być może gdzieś tam duchowe przygotowanie są znacznie dalej niż ci neokatechumeni, którzy już przez wiele lat są w kościele, ale czasem tak bardziej z rutyny do niego chodzą?
Jest takie zjawisko po chrzcie i to będziemy tutaj Łukasza obserwować pilnie. Neofita, czyli nowo ochrzczony, często po chrzcie jakby to nazwać, fruwa pod firmamentem, czyli jest na takim, siostry młodsze nasze mówią, jest na takim sakrohaju. I to jakby radość z doświadczenia spotkania Boga w sakramentach bywa tak mocna, że zresztą słuszna, bo to jest jakby rozładowanie serca, tego napięcia, które człowiek sobie nosił, na przykład, nie wiem, że się czuje u siebie. Myślę, że o to doświadczenie też możemy spytać, tak? Że już nawet po przyjęciu do katechumenatu, ten pierwszy krok, nasi ludzie mówią, no jesteśmy wreszcie u siebie, nie boimy się wejść do kościoła, już się nie czujemy jako obcy, jesteśmy w domu, tak? I jeżeli chodzi o tę wiedzę, myślę, że to nie chodzi do końca o wiedzę, bo bardziej bym powiedziała tu, że gorliwość mają na pewno większą. Dużo, dużo większą gorliwość i to jest czasami taki pęd, bo się tego Pana Boga trzyma za rękę i że jakby dobrze jest, żeby takiej osobie w dalszym ciągu towarzyszyć, bo jakby my znamy trochę już ścieżki w wierze, w kościele, tak, że to się można po drodze potknąć, że przyjdą kryzysy, że przyjdzie ciemność w wierze, że przestaną nagle emocje hulać.
Im wyżej będzie się fruwać, tym bardziej bolesny może być upadek.
No, dlatego dobra jest czekająca wspólnota, żeby ten upadek amortyzować, bo to jest coś normalnego, coś bardzo normalnego i co się musi wydarzyć. Gorzej, jak ktoś zostanie pod tym firmamentem, to będzie na helu, nie? Takim.
Siostra Ewelino, często trzeba gdzieś tam troszkę przyhamowywać ten entuzjazm?
po chrzcie entuzjazm ten? To już jest na indywidualnych spotkaniach, to się rozmawia wtedy z osobami i konkretnie wtedy widzimy, tak, jak oni realizują tą Ewangelię w życiu, co ich dotyka, co ich prowadzi, co jest stanowi problem. I wtedy my reagujemy po prostu, jeżeli oni przychodzą na spotkania i chcą, żeby im towarzyszyć dalej, nie? Jakby ten okres mistagogii jest roczny w założeniu. Mhm. Tylko, że no różnie to bywa, bo osoby są zajęte, bo motywacja spada też, tak? I tych spotkań może być mniej po prostu.
Panie Łukaszu, tutaj w jednej z rozmów pan Jerzy Zelnik, opowiadając o swoim wejściu do wspólnoty Kościoła, też mówił, że często miał taką neoficką strzelistość, że wręcz jego żona mówiła, że on ją prowadzi do wiary po tym momencie, kiedy on sam przyjął chrzest. Czy pan też czuje coś takiego w sobie, że ta energia, którą pan jest na tych spotkaniach naładowany, ten entuzjazm wejścia do tego kościoła, próbuje pan dzielić się z innymi tymi, gdzieś inni z boku mówią, ale w tobie to jest niesamowita moc?
Część osób zauważa we mnie, tak można powiedzieć, taką przemianę. Ja do wszystkiego podchodzę z dystansem. Zanim podejmę decyzję, porządnie muszę przemyśleć, czy aby na pewno, czy niesłusznie. Takie moje przemyślenia powodują to, że jestem ostrożny. Jestem ostrożny. Natomiast moi bliscy, czy moi znajomi, po prostu, tak jak wcześniej wspomniałem, widzą we mnie pewną przemianę pozytywną. No, część osób się śmieje, część osób się cieszy, a część osób jest obojętna. No, taka jest kolej rzeczy. Każdy zajmuje się, wiadomo, swoimi sprawami, ale dla pewnych osób jestem, można powiedzieć, takim motorem napędowym wiary.
Mhm. To zapytam jeszcze siostry, a propos tych osób, które już przez wiele lat są w kościele. Czy zdaniem sióstr nie brakuje dzisiaj u nas takich katechez dla dorosłych? Nie tylko ośrodków, do których można by było przyjść, ale na przykład spotkań po wieczornych mszach świętych w tygodniu, gdzie również ci neokatechumeni mogliby przyjść, pogłębić, przypomnieć sobie te podstawy wiary. Tutaj już ksiądz Lucjan zdradził swoją myśl, która gdzieś kiełkuje u niego, o powstaniu takiej szkoły Maryi.
Ja myślę, że w kościele jest bardzo dużo spotkań dla ludzi, którzy chcą wiarę pogłębiać. Trochę bym powiedziała, że kierownictwa duchowego troszeczkę by było, przydałoby się troszkę więcej takiej dyspozycyjności na spotkania indywidualne. Natomiast jeżeli chodzi o kręgi biblijne, jakieś spotkania dyskusyjne na podstawie jakichś treści, te spotkania są i my na przykład mamy spotkania przygotowujące do Eucharystii niedzielnej i one są nie tylko dla tych, którzy się przygotowują do bierzmowania, ale one są otwarte i każdy może przyjść. Natomiast te spotkania często się wydają, że to trudne, bo Pismo Święte jest trudne, ale tych spotkań trochę jest. Ja uważam, że są, mogłoby być więcej, tak? Różne, najprzeróżniejsze formy takiego dzielenia się wiarą po prostu.
Siostra Joanna i siostra Ewelina, Jadwiżanki Babelskie do Szczecińskiej Katedry i pan Łukasz, który wczoraj Wigilię Paschalną w noc tak naprawdę zmartwychwstania przyjął chrzest. Byli gośćmi audycji Katolickiej Religia na Fali. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy
bardzo.
I zapraszam na stronę internetową katechumenat.szczecin.pl. Tam więcej szczegółów na temat ośrodka i tego, jak można ewentualnie zapisać się tam i przygotowywać się do sakramentów w tajemniczeniach chrześcijańskiego.